Magia kina.
Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W Magii kina porozmawiamy dzisiaj o różnicach pomiędzy producentką filmową i kierowniczką produkcji, a także o twórczości wybitnego polskiego reżysera Wojciecha Jerzego Hasa. Z Iwoną Dębską zaprosimy Państwa do kina na film Dominiki Montean-Pańków Skrzyżowanie z Janem Englertem w roli głównej. W studiu witam Olgę Bieniek, producentkę filmową i kierowniczkę produkcji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak to się robi, czyli filmowe profesje.
Właśnie mija 15 lat od zakończenia zdjęć do filmu Czarny Czwartek Janek Wiśniewski padł, przy którego realizacji pełniłaś funkcję kierowniczki produkcji. Czy to był dla ciebie taki chrzest bojowy, można powiedzieć? Dużo statystów, trudne sceny zbiorowe?
To był przede wszystkim pierwszy film fabularny, którym zajęłam się poza telewizją, bo jak wiesz, pracowałam wiele lat w telewizji. To był dla mnie okrutny chrzest bojowy, przede wszystkim z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że nie było tutaj osób wykwalifikowanych jeszcze wtedy do pracy w produkcji filmowej, czyli jako osoba, która przejęła po kimś niechętnie tak naprawdę funkcję kierownika produkcji, musiałam sobie stworzyć swój pion. A druga sprawa, oczywiście zmierzyć się z materią filmową, bo jak wiemy, ty na pewno to wiesz, produkcja telewizyjna a kinowa to są dwie różne produkcje.
To prawda. A jakie najważniejsze zadania miałaś jako kierowniczka produkcji właśnie przy tym filmowym projekcie?
Ja zaczęłam nie jako kierowniczka produkcji, to jest istotne. Ja zaczęłam jako tak zwany location, czyli ja byłam odpowiedzialna za to, żeby doprowadzić do momentu, kiedy ekipa może realizować zdjęcia w danych lokacjach i danych obiektach zdjęciowych. Natomiast wiem, że były tam kłopoty między kierowniczką produkcji, która była zaangażowana, a producentami i poproszono mnie o objęcie funkcji kierownika produkcji wtedy, co dla mnie było totalnie ryzykowne z ich strony, bo ja ani nie miałam doświadczenia, ani nie bardzo wiedziałam na 2 miesiące przed zdjęciami, na jakim etapie są pewne prace, bo ja znałam swoją wąską działkę. Ale dogadaliśmy się jakoś a propos odpowiedzialności i jakby współpracy w tej sprawie i przejęłam tę funkcję. Każde zadanie było trudne, bo każde zadanie było nowe. Przede wszystkim zbudowanie pionu i podążanie za rzeczami, które zostały zaniedbane, niezrealizowane i teraz trzeba je zrobić w krótkim czasie.
No wiesz, ten film był w ogóle trudny realizacyjnie, bo tam, tak jak powiedziałem, dużo statystów, sceny zbiorowe, to nie było kino kameralne przecież.
Dużo statystów i sceny zbiorowe to nie jest jedyna trudność, jeżeli chodzi o produkowanie filmu. Trudniejsze dużo było realizowanie go na ulicy Świętojańskiej w Gdyni, kiedy trzeba było zamykać właściwie Śródmieście, bo i Władysława IV częściowo, i 10 lutego, i Świętojańską, i tłumaczyć mieszkańcom.
Czyli paraliż Gdyni.
Paraliż kompletny. Robiliśmy to w weekendy, żeby jak najmniej przeszkadzać mieszkańcom, którzy byli wspaniali, wyrozumiali i pamiętamy to naprawdę bardzo dobrze do dziś. Ale to były najtrudniejsze rzeczy. Oraz, wbrew pozorom, materia fabularna, właściwie realna, z którą się zmierzaliśmy. Emocjonalnie był to film bardzo dużo kosztujący ekipę.
A jakie cechy i umiejętności powinna mieć sprawna kierowniczka produkcji?
Bardzo fajne pytanie. Myślę, że powinna być szalona trochę. To znaczy szaleństwem jest podejmowanie się takich rzeczy, odpowiadanie. Wiesz, to jest takie, kierownictwo produkcji to jest wykonanie woli producenta, tak naprawdę. To jest wzięcie na siebie odpowiedzialności za to, żeby z tego scenariusza, który jest tekstem niejednolitym, wydrukowanym na kartce i z tego kosztorysu, który jest często życzeniową sprawą, powstał film i doprowadzenie go do kopii wzorcowej takiej, którą widzowie czy ty oglądamy w kinach. Ma to w sobie cechy szaleństwa. Musi to być człowiek, który jest wyważony, spokojny, metodycznie podąża za jakimiś tam rozpoczętymi rzeczami, który potrafi podzielić pracę, który potrafi planować, który potrafi się komunikować, który lubi ludzi przede wszystkim.
Ale no tak, też, bo to jest praca zbiorowa, no nie ma bardziej zbiorowej niż film.
To jest praca, która nawet powiedziałabym, że jest trochę takim zjawiskiem socjologicznym, ponieważ na 1,5, 2, 3, 5 miesięcy powołuje się grupę ludzi, na której czele stoi kierownik produkcji. No bo reżyser troszkę inaczej, artystycznie, prawda? Ale też. A tak naprawdę jeszcze wyżej stoi, jeszcze inaczej wyżej, może tak, stoi producent. I należy też potrafić rozwiązywać konflikty, polemiki. Pamiętajmy, bo to ważne, że twórcy, zatrudniamy twórców do filmu, bo wierzymy w ich talent. My producenci, teraz mówię o kimś innym. I wierzymy w ich talent i wierzymy w to, że oni swoją pracą zrobią coś fantastycznego dla naszego projektu filmowego. Więc oni potrzebują na to pewnych środków. ludzi, środków inscenizacyjnych, środków technologicznych, technicznych i tak dalej. Ale my jako kierownik produkcji wiemy, że mamy na to ograniczony budżet, bo jest wyznaczony przez producenta. Wiadomo, że pewne grupy kosztów można łączyć i dywersyfikować, ale jednak czasami musimy powiedzieć nie. Tu spotykamy się z niezrozumieniem, spotykamy się często z argumentami, nie mówisz językiem filmu, nie wiesz, co to znaczy i nie wiesz, co jest...
Reżyserzy tak mówią?
No, nie tylko reżyserzy, szefowie pionów oczywiście. Ale to jest kwestia do wypracowania, bo myślę, że musi być dobrym kierownik produkcji człowiekiem i miłym i lubić innych
chyba
ludzi.
Psychologiem trochę, co?
Wiesz co, nie chciałabym tutaj przypisywać temu zbyt wielu cech, bo mówię trochę o sobie, nawet bardzo o sobie, a to zabrzmi trochę krnąbrnie i próżnie i arogancko. Myślę, że musi przede wszystkim lubić to, co robi, bo jak ktoś lubi, to znajdzie rozwiązanie, prawda? I szanować innych ludzi.
Rok przed realizacją Czarnego Czwartku powstał fabularyzowany dokument Bartka Paducha Pułkownik Dąbek, Obrona Gdyni 1939, którego byłaś producentką. To była właśnie ta praca, o której wspominałaś przez lata związana z telewizją. Czyli tutaj byłaś już producentką, potem kierowniczką produkcji przy Czarnym Czwartku. No tu miałaś zupełnie inne wyzwania, prawda? Przy tej realizacji.
Mówisz o Dąbku?
Tak.
Ja miałam jeszcze jedno wyzwanie filmowe, znaczy jeszcze kilka drobniejszych wyzwań filmowych jako producentka Telewizji Polskiej, bo rzeczywiście wcześniej zajmowałam się programami, festiwalami i tak dalej. Ale tak, to była zupełnie inna praca. Przede wszystkim bardzo ograniczony budżet, czyli dużo ekwilibrystyki, żeby w ogóle ogarnąć temat i Bartka Paducha jako reżysera zadowolić, jakby spełnić jego oczekiwania. Ale dzięki tej pracy i dzięki pułkownikowi Dąbkowi i tak naprawdę chwilę później dzięki Czarnemu Czwartkowi ja nawiązałam takie wspaniałe relacje ze środowiskiem aktorskim w Trójmieście, że uprawiam lokalny nepotyzm i będę to robić. I w każdym filmie, który produkuję, gra możliwie dużo gdańskich aktorów. Wracając do pułkownika Dąbka, po raz pierwszy wtedy w życiu widziałam i chyba jedyne do tej pory, nie, jeszcze jest jeden taki reżyser, który, żeby pokazać aktorowi, jak ma się turlać z górki, turla się z tej górki. To był Paduch.
Bartek tak zrobił?
Oczywiście.
Piękne. Autorem zdjęć do pułkownika Dąbka był twój brat Bartek.
Był.
Z którym pracowałaś później kilkakrotnie.
Tak jest.
Powiedz mi, czy te rodzinne więzy ułatwiają współpracę na planie, czy niekoniecznie?
Ja nie wiem, czy ja chcę to tak analizować, czy ułatwiają, czy nie. Mój brat jest najwspanialszym człowiekiem, jakiego znam. Najlepszym autorem zdjęć, oczywiście. Najbardziej czułym, najbardziej zdolnym, ale jest charyzmatycznym człowiekiem. Również walczy o swoje. Czasem trudno pewnie iść na jakiś taki rodzicielski, siostrzano-braterski kompromis. Ale jeżeli chcemy razem pracować i podejmujemy decyzję, że pracujemy razem, to znaczy, że mamy do siebie zaufanie. To znaczy, że traktujemy się jak brata i siostrę, ale też traktujemy się jako zawodowców i profesjonalistów. I nam do tej pory udawało się to rozdzielić, więc współpraca z moim bratem to czysta przyjemność.
Piękne. Wspomniałaś, że Czarny Czwartek był takim ważnym filmem, poznałaś wiele osób, ale też spotkałaś się wtedy z Mirosławem Piepką, który był scenarzystą tego filmu, czy współscenarzystą. I to zaowocowało powstaniem agencji producenckiej i kilkoma znaczącymi filmami. Byłaś już producentką. Mówię o filmach takich jak Układ Zamknięty, Kamerdyner, czy ostatnio Polowanie, które biło rekordy oglądalności na jednej z platform streamingowych.
Tak, poznałam wtedy Mirka Piepkę i Michała Pruskiego i bardzo imponowała mi ich praca. Zawsze jakiś taki miałam pociąg i słabość do scenarzystów, ponieważ kreują ten świat i wtedy się zakolegowaliśmy i podczas pracy przy Czarnym Czwartku Mirek zapytał mnie, czy mam ochotę współpracować dalej, bo ma taki pomysł na film, chodziło o Układ Zamknięty. Ja się bardzo długo wahałam, bo dzieliła nas różnica pokoleń tak na dobrą sprawę, ale zdecydowaliśmy się podjąć tę współpracę i ona była trudna oczywiście, bo rzeczywiście robiliśmy filmy, które były bardzo trudne, no ale bardzo znacząco wpisała się w nasze takie kariery zawodowe i pozwoliła nam w tej chwili być takimi osobami, które wzbudzają zaufanie jako producenci. Nasze drogi już się rozeszły częściowo, ale w przyjaźni po prostu mamy inne podejście do tego, jaki gatunek filmowy chcielibyśmy robić.
Poszliście innymi drogami.
Poszliśmy, ale jest jedna droga, którą idziemy nadal wspólnie. Jest to jeden wielki projekt i na razie nie będę o nim mówić, bo nie jest mój przede wszystkim, tylko Mirka.
Mirek wspominał mi o nim.
No to już wiesz, tak, to wspaniale. Tutaj współpracujemy.
I to w audycji, także było to oficjalnie. Co ciekawe, przy tych trzech filmach, o których mówiłem przed chwilą, godziłaś funkcję producentki i kierowniczki produkcji. Dlaczego? Ufasz najbardziej sobie?
Wiesz co?
Bo to ciekawe, to nie jest częste.
Wiem, że to nie jest częste. Ja po prostu umiem robić kierowniczkę produkcji. A ponieważ zostałam producentką i to były filmy, które nie miały takiej sytuacji szczęśliwej, że miały za dużo pieniędzy niż za mało. To nie były filmy, które miały zamknięte budżety od początku, gdzie mogłam zatrudnić sobie dodatkowe osoby, żeby po prostu podążać za tą swoją działką pracy. Więc troszkę nie było wyjścia, a trochę dało mi to też taką zupełnie inną umiejętność jeszcze, bo wiemy, że różnica między kierownikiem produkcji a producentem jest zasadnicza. To jest zupełnie inna praca. Producent kupuje prawa do scenariusza, zatrudnia reżysera, proponuje reżyserowi, chce reżysera, operatora itd., itd. Kierownik produkcji wykonuje, zarządza po prostu procesem.
Pieniędzmi, które zdobywa producent.
Więc jak ja sobie zdobyłam, to ja je sobie wydałam. Trochę to brzmi jak Zosia Samosia, ale trochę tak było. Mhm. Ja miałam fantastyczny zespół osób, bardzo mi bliskich, koleżanek, przyjaciółek, które do tej pory ze mną gdzieś tam współpracują. Marlena jest moją wspólniczką w tej chwili i pracujemy fantastycznie razem. I miałam do nich zaufanie i wiedziałam, że jak podejmiemy jakieś wspólne decyzje, to nie przegalopujemy. I tak też się działo, chociaż wiadomo, że pojawiały się kłopoty.
Nie mogę nie zapytać o film dokumentalny o Kaziku Staszewskim. Tu byłaś nie tylko producentką, ale też scenarzystką i reżyserką. Czyli to takie ukryte pragnienia zostały spełnione, czy to był jednorazowy incydent?
Prawdopodobnie jednorazowy incydent, nawet bardziej niż prawdopodobnie. To po prostu była taka nasza, nie chcę tego powiedzieć, ustawka z Kazikiem, ale my się znamy bardzo długo i ze 20 lat temu, o ile nie 20 z okładem, ale pewnie z niewielkim, jeżeli z okładem, spotkaliśmy się podczas relaksu i urlopu i postanowiliśmy sobie, że kiedyś zrobimy taki film. Kazik bardzo nie chciał tego, mówił, że już tam odmawiał, bo o czym? Przecież on zajmuje się pracą, to jak każdy inny, bardzo duża skromność przemawia przez tego fantastycznego człowieka. Ja nie namawiałam, ale kilkanaście lat później wrócił ten temat i postanowiliśmy, że to jest ten moment. I były próby zatrudniania innych reżyserów, oczywiście. W sensie ja się nie pchałam do tego. Ja chciałam ten film wyprodukować i jakby poprowadzić jego produkcję. Ale z powodu sugestii zespołu, tak na dobrą sprawę, co było wcale nie dla mnie pocieszające i motywujące, tylko raczej obciążające, postanowiliśmy, że ja spróbuję dokończyć ten film. I wtedy właśnie z ratunkiem dla mnie emocjonalnym przyszedł do mnie mój brat, który powiedział mi: siostrzyczko, karmy nie oszukasz. Po prostu ty to miałaś robić od początku. Wcale mi nie polepszył nastroju, tylko utrudnił myślenie o tym, bo to jest bardzo trudna praca. A łączenie tych prac było dla mnie jakimś wspinaniem się na Everest. Ale kto nie spróbuje, ten nie wie, jak to jest. Także cieszę się, że miałam możliwość zrobić ten film w tak wielu funkcjach.
Film nie tylko powstał, ale był do oglądania w kinach.
Tak, był do oglądania w kinach, był w regularnej dystrybucji, co bardziej zaskakujące mnie wtedy jako osobę tak bardzo zaangażowaną na różnych płaszczyznach, to jako pierwszy film dokumentalny po 90 roku chyba zdobył największą publiczność. Jako polski film dokumentalny wyświetlany w polskich kinach po roku 90.
Tego nie wiedziałam, gratulacje.
Dziękuję, ja też tego, jak się dowiedziałam, to byłam zdumiona i szczęśliwa.
No dobrze, a co nowego w planach producentki Olgi Bieniek?
Dużo.
Ale jakiś konkret?
Wiesz,
możesz coś zdradzić?
Wszystkie moje projekty związane są z Gdańskiem, bo ja uprawiam lokalny patriotyzm i wcale się tego nie wstydzę. Jestem z tego bardzo dumna. To są projekty, które w tej chwili, nie, prawie wszystkie, jeden dokumentalny nie. Przygotowujemy film czuły, mocny, mądry o Gołdzie Tęcer, dyrektorce Teatru Żydowskiego, która straciła dom dla diaspory żydowskiej. Kilka lat temu teatr został zburzony i mamy jedyną okazję obcować z tą wspaniałą osobą, ponieważ ona też odmawiała robienia filmów o sobie, traktując się jako po prostu człowieka, który ma jakąś misję do spełnienia. Więc jesteśmy w trakcie zdjęć, pod koniec. Dogromadzimy jeszcze ostatnie środki finansowe, żeby ten film skończyć. Jesteśmy bardzo blisko, z pewnością mam nadzieję, że będziemy mogli pokazać go Państwu jeszcze pod koniec tego roku. Drugi film o kobiecie, która musi walczyć z ostracyzmem ze względu na swoją tożsamość seksualną, żeby być matką. My jako firma, my jako kobiety z Marleną nie zgadzamy się na nękanie nikogo, pod żadnym kątem. Bez względu na wszystko, na wiek, na płeć, na pochodzenie, na wiarę, na cokolwiek. I uważamy, że mamy jako filmowcy, pokazuję Ci teraz wielki cudzysłów, jako twórcy to też jest wielki cudzysłów, bo jako rzemieślnicy my akurat mamy wpływ na to, co pokazujemy widzowi i chcemy pokazać im taką odę do wolności, do tolerancji w najpiękniejszym z możliwych wydań, czyli w wydaniu filmowym, bez oceny, tylko pobudzając widza do myślenia, do czucia i do refleksji. I największym naszym szczęściem jest fakt, że propozycję reżyserowania tego filmu przyjęła Małgorzata Imielska.
I to będzie kręcone u nas.
Na pewno.
Czekam z niecierpliwością.
Mamy nadzieję jesienią, ale to wszystko zależy od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Jesteśmy w drugim etapie. No tak. To jest ostatnia cegiełka, której nam brakuje finansowa.
To trzymam kciuki.
Dziękuję.
Za dotację. Dziękuję ci za spotkanie, Olga, i rozmowę. W Magii Kina gościła Olga Bieniek, producentka filmowa i kierowniczka produkcji. Po przerwie zapraszam na spotkanie z filmoznawcą, profesorem Krzysztofem Kornackim. Porozmawiamy o twórczości niezwykłego reżysera, jakim był Wojciech Jerzy Has.
Magia kina. Magia kina.
W studiu witam profesora Krzysztofa Kornackiego z Zakładu Produkcji Form Audiowizualnych Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Jak zostać legendą kina?
Kilka dni temu obchodziliśmy setną rocznicę urodzin Wojciecha Jerzego Hasa i rok 2025 ustanowiony został uchwałą Senatu Rzeczpospolitej Polskiej rokiem tego właśnie wybitnego reżysera filmowego.
No tak, i bardzo się cieszę z tego powodu, bo to nie tylko stulecie urodzin, ale także 25. rocznica śmierci.
Tak.
Także to jest takie dwie okrągłe daty. No, myślę, że nie mieliśmy takiego twórcy. Znaczy, po pierwsze takiego konsekwentnego w realizacji swoich filmów. Znaczy, gdyby tak spojrzeć na te 14 filmów razem, to właściwie to jest jeden wielki film. Jeden wielki film, bo z każdego z nich można wykroić takie, jakby można powiedzieć, artystyczny kod DNA i powiedzieć tak, to jest film Hasa. Żaden inny twórca nie był tak konsekwentny w całej swojej twórczości, żeby tworzyć taki spójny świat artystyczny.
Czyli można powiedzieć niepodrabialny. Oglądasz film Hasa i wiesz, że to
tak,
jego.
Od jego debiutu, od Pętli, właściwie to, co jest w Pętli, później w ostatnim filmie także występuje. Czasem oczywiście w różnych proporcjach. Natomiast no, żaden twórca, jak powiedziałem, nie był tak konsekwentny w polskim kinie, bo nawet i nie wiem, Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski, prawda, mieli różne okresy i różne dominanty. Natomiast tutaj w wypadku Hasa z jednego filmu, czasem bardziej, czasem nie, ale zawsze można wyciągnąć właśnie to, co jest najistotniejsze.
Wróciłeś z Wrocławia, gdzie uroczyście obchodzono setne urodziny zmarłego przed 25 laty reżysera.
No tak, nie dziwne to, ponieważ Wojciech Jerzy Has był związany z Wrocławiem i to jest, myślę, że symptomatyczne dla tego twórcy, bo on oczywiście Kraków z urodzenia i Kraków ukochał, ale Kraków przeniósł do Wrocławia. Myślę, że gdyby Kraków miał wytwórnię filmową, to zostałby oczywiście w Krakowie. Natomiast przeniósł ten swój Kraków do Wrocławia, dlatego że we Wrocławiu no, czuł się na uboczu. Tak? Wrocław zawsze był trochę na uboczu, tam powstawały bardziej eksperymentalne, eksperymentujące filmy, tam powstawały też filmy, które były większą prowokacją taką polityczną, no bo tam wiadomo, już ta władza nie była, czy ta kontrola nie była taka silna.
A on lubił być osobny po
on
prostu.
On lubił być osobny, tak. Jeśli mówimy czasem o twórcy, nie do końca wiedząc, co to znaczy, że twórca jest osobny, no to on bez wątpienia taki był, tak. I tam przeniósł się, bo tam nikt nie przeszkadzał i tam mógł tworzyć te swoje hipnotyczne światy, prawda, te swoje wizje subiektywne, w różnych stopniach subiektywności, ale to jest właśnie istotą jakby jego kina. To znaczy, że to wszystko, co oglądamy, jak kiedyś powiedział Konrad Eberhard w świetnej książce, już zresztą powstały w 1967 roku, więc kilka filmów raptem obejmujące, ale do dziś aktualne, że to jest taki pogłos świata w ludzkiej świadomości. To znaczy, to co Has robił, było zawsze światem przepuszczonym przez ludzką wyobraźnię. Czasem mniej, czasem bardziej, jak na przykład Sanatorium pod Klepsydrą, prawda, który już taki surrealny, czy Rękopisie znalezione w Saragosie, ale zawsze było to głęboko i szeroko pojęty subiektywizm, tak, świata. On zamknięty był jakby do środka, Has, tak, tam introspekcja była najważniejsza, a świat nie jest tak istotny.
Przez cały rok będziemy mogli odświeżyć pamięć związaną z twórczością Hasa dzięki retrospektywom jego filmów praktycznie w kinach w całej Polsce.
Tak, i to rzeczywiście jest wielkie wydarzenie, bo z tego co wiem, to chyba w 64 kinach studyjnych będą pokazywane nie tylko zresztą 14 filmów długometrażowych, ale też tych 11 filmów krótkometrażowych, które Has zrobił zanim nie zaczął, czy zanim nie zrobił Pętli. Zresztą ciekawe, że Haas już właśnie w pierwszych swoich filmach, w Harmonii, w Ulicy Brzozowej, a zwłaszcza w Moim Mieście, tych krótkometrażowych filmów jeszcze z lat 40., to on już był tym Haasem. Już był tym Haasem zresztą za to, że zrobił takie Moje Miasto, czyli typowe nostalgiczne spojrzenie, prawda, przez pryzmat pamięci, prawda, że już nic nie wróci, przemijanie i tak dalej. On za to zresztą został zesłany do wytwórni filmów oświatowych, żeby robić tam jakieś, nie wiem, filmy o koparkach przedsiębiernych czy czymś takim, bo był taki nonkonformistyczny. On był od samego początku nastawiony na swoje kino, miał wiele projektów przed pętlą i jak nie dawano mu wolnej ręki, to on po prostu nie wchodził w to do końca, ponieważ on chciał to zrobić po swojemu. Więc poczekał aż ta Odwilż, prawda, 56-7 roku, czy wcześniej Odwilż oczywiście, ale październik 56 roku zaistnieje i wtedy już mógł rzeczywiście w zespole filmowym Iluzją zrobić pętlę, tak jak on sobie to wymyślił.
Dla mnie Haas był największym chyba wizjonerem polskiego kina. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz.
Oczywiście.
Jak ważnym dla ciebie twórcą był Wojciech Jerzy Haas?
To się zmieniało, ponieważ jak byłem młodym, wciąż jestem młodym, ale jak byłem młodszym, to bardziej mnie poruszały filmy zaangażowane, tak, społecznie, historycznie, tak. Wajda, prawda, z jego Popiołem Diamentem.
Czyli bardziej kino moralnego niepokoju.
Kino moralnego niepokoju, prawda, bo to jest taki chyba też wiek, nie, że człowiek angażuje się w sprawy zewnętrzne, prawda, stara się, nie wiem, jakoś aktywizować. Natomiast czym ta młodość stawała się starsza u mnie, to no, dostrzegłem to, co jest najistotniejsze, tak, czyli koncentracja na ludzkiej egzystencji i takie poczucie, że wszystko mija, tak, bo co by nie mówić, to Haas nas konfrontuje z tym, co i tak ostatecznie będzie najważniejsze, tak? Czyli ze śmiercią. I to jest jego kluczowy temat, tak na dobrą sprawę. Jeśli byśmy szukali w ogóle kogokolwiek, jakiegokolwiek twórcy, który byłby najbardziej pesymistyczny w polskim kinie, to myślę, że bym wskazał na Haasa, tak? On był rasowym, jeśli można użyć takiego słowa, egzystencjalistą, niezależnie od tego, że mógł być surrealistą, prawda, ekspresjonistą w stylu, to jednocześnie był egzystencjalistą, ponieważ miał takie poczucie, że życie to właśnie donikąd nie zmierza. Często przecież zresztą w jego filmach mamy do czynienia z wątkiem podróży, a to jest podróż po pętli. Znaczy w zamknięciu, tak? Bo tak jest przecież w rękopisie Zanurzeniem w Saragosie, w pętli, o której mówiłem.
Ale i w sanatorium
pod Klepsydrą. Ta podróż zresztą bardzo często w jego filmach, z 14 chyba w 9 filmach jest w ten lub inny sposób podróż zaznaczona i zawsze ta podróż jest jakimś rozczarowaniem. Nie?
I to też jest konsekwencja jego twórczości. Właśnie.
To jest konsekwencja jego twórczości. Oczywiście jest też jakimś poznaniem, tak? Ale na końcu jednak takim emocjonalnym rozczarowaniem. Nie? Nic się nie zmieni. To jest takie kafkowskie wędrowanie w labiryncie bez wyjścia.
Pamiętam nasze spotkanie mniej więcej pół roku temu. Rozmawialiśmy wówczas o Szkole Polskiej. Wojciech Jerzy Haas oczywiście zaliczał się do twórców tej formacji intelektualno-artystycznej, tutaj użyję określenia profesora Marka Hendrykowskiego, ale reprezentował w odróżnieniu od na przykład Andrzeja Wajdy nurt psychologiczno-egzystencjalny. Zresztą mówiłeś dzisiaj o tym egzystencjalizmie jego. I były to filmy raczej, które były często polemiczne wobec filmów takich kanonicznych Szkoły Polskiej. No na przykład Jak być kochaną.
Tak, to znakomity film. Szczerze powiedziawszy, to chyba mój ulubiony. Tak? Ja oczywiście mam świadomość rangi rękopisu znalezionego w Saragosie, prawda, też na Zachodzie, jego legendy. Natomiast ja lubię ten film, ponieważ on pokazuje rzeczywiście to, co jest najistotniejsze dla Haasa. To znaczy, że indywidualna historia, jednostkowa historia ma się nijak do historii zbiorowości. To znaczy, można przeżyć okres historyczny, ważne wydarzenia historyczne, żyjąc w całkowitym zamknięciu i kierując się logiką tylko i wyłącznie własnego serca, która, tak jak mówię, nie ma żadnego przełożenia na historię. Inaczej mówiąc, jednostkowe historie indywidualne nie przekładają się, jak się je sumuje, na historię ogólną. I to był cały Haas. Znaczy, szczerze powiedziawszy, to moim zdaniem to, że on był częścią Szkoły Polskiej, to był pewien pretekst, ponieważ równie dobrze mógłby realizować filmy o zupełnie innej tematyce i ten świat byłby taki sam. A to, że akurat był Kolumbem, tak, z 25 rocznika i to, że akurat dwa jego filmy, powiedzmy trzy, no jeszcze Szyfry dodajmy, z 66 roku, odnosiły się w ten lub inny sposób do wojny, no to go w to wciągnięto. Ale tak naprawdę to nie tyle on był przedstawicielem Szkoły Polskiej, co jego filmy wpisano w Szkołę Polską, pomimo tego, że tak naprawdę to były uniwersalne filmy, które, tak jak powiedziałem, mogły opisywać inne momenty historyczne.
Na przykład jak Pętla.
Albo jak rękopis znaleziony w Saragosie, żeby opisywał zupełnie inny okres historyczny, a filozofia świata była dokładnie taka sama. No, oprócz się Haasa, no tam do tego nurtu psychologiczno-egzystencjalnego, ale już bardziej właśnie Kolumbowego, można zliczyć choćby Konwickiego, prawda, który aktywnie w walce przeżył II wojnę światową, myślę, Zaduszki, Salto, prawda.
No, Kawalerowicza powiedzmy.
Kawalerowicza też, nie, ale to też ciekawe jest, że Kawalerowicz właściwie nie zrobił filmu wojennego, no może Prawdziwy koniec Wielkiej wojny, tam gdzieś to się pojawia. To zresztą jest inna sprawa, jak rozmawialiśmy o Polskiej Szkole Filmowej, to jest w ogóle problem z definiowaniem, nie, bo pętla. Jak ją porównać, nie wiem, do neorealistycznego Krzyża Walecznych Kuca. No, to się nie da porównać, prawda? Wydaje się, że o Polskiej Szkole Filmowej wiemy już wszystko, wydaje się, że została zdefiniowana, ale jak zaczynamy zestawiać filmy Pętla versus na przykład to, no to gdzie Rzyma, gdzie Krym?
To prawda. Wiesz, zdarza mi się wracać po latach do filmów Hassa i muszę przyznać, że wciąż są intrygujące. Wciąż odnajduję jakby coś nowego w nich. Być może to się wiąże z pewnym też doświadczeniem życiowym moim, to co powiedziałeś. Trzeba dojrzeć też do filmów Hassa. I one po prostu nie starzeją się szybko.
Nie, nie starzeją się. Oczywiście trzeba zaakceptować tą ich sztuczność, tak? Bo one są bardzo sztuczne.
Takie ale wykreowane.
Tak, wykreowane bardzo, tak. Teatralne na swój sposób też i no przecież Hass był twórcą wierzącym w obraz, nie? Czyli wszystko, co ten obraz tworzy, prawda? Takie rekwizyty znaczące, prawda? Scenografia, no tak jak mówię, wyczuwalna, że sztuczna. No ale sam zresztą Hass mówił, że sztuka musi być sztuczna, prawda? Dlatego na przykład nie cenił sobie przesadnie kina moralnego niepokoju, bo uważał, że takie publicystyczne kino, prawda, że taka publicystyka, no to powinna się pojawić w innych mediach, prawda, niekoniecznie w kinie. Kino
na przykład jest, w reportażu.
Tak jest. Kino to jest sztuka, a nie w skali 1:1. Także, no, było to kino zawsze osobne i jeśli zaakceptujemy tą sztuczność, tak, to ono się rzeczywiście nie starzeje. Tak. Ono cały czas jest, to jest status kina uniwersalnego, tak. Jeśli robi się kino doraźne w ten lub inny sposób dedykowane do czasów, nawet taki Popiół Diament, prawda, świetnie zrealizowany, prawda, tutaj też głęboki w warstwie wizualnej do odczytania, no ale on już jest dzisiaj troszeczkę passé, no bo dotyczy zupełnie innych realiów, tak, konkretnych realiów historycznych. A jeśli robi się film, który być może odnosi się do wydarzeń historycznych, a naprawdę nie o to chodzi, chodzi o pamięć, prawda, chodzi o przemijanie i tak dalej, no to to musi być uniwersalne. Notabene, mówimy o tym właśnie sztuczności i no to przecież też wiadomo powszechnie, że Hass właściwie plan traktował trochę, nie tyle może niechętnie, ale jako obowiązek tylko, ponieważ on miał wszystko już napisane w scenopisie. To był żelazny scenopis, poza to nie można było wyjść, w związku z tym tak jak Hitchcock, on miał w scenopisie wszystko rozrysowane, no a później trzeba było się jeszcze męczyć na planie.
Ale skoro mówisz o planie, to wiesz zapewne, że lubił kręcić długie ujęcia. Mastershoty, to były jego ulubione, ale potem do tych samych scen dokręcał zbliżenia i detale.
Tak, to prawda, no to tak robił, bo umówmy się, to jest pewna ekonomia realizacji filmowej, to znaczy jak się coś nie sklei, no to trzeba po prostu mieć jakiś materiał, jakiś background, prawda? Tak. Ale te z kolei długie ujęcia, no to jest zrozumiałe, bo jemu zależało, żeby tymi długimi ujęciami, zwłaszcza w tych takich filmach, prawda, wielkich, tych produkcjach późniejszych, no żeby tymi długimi ujęciami jakby trochę budować taką aurę oniryczną, takiego trochę koszmaru sennego, jeśli to na przykład, nie wiem, w rękopisie Labiryntu, prawda, chodziło właśnie o coś takiego. To ciekawe, zresztą a propos tego, co wspomniałeś. No, jeden z jego filmów to oczywiście Lalka, prawda? Lalka, pozytywistyczny obraz, prawda? No, generalnie realistyczny. Oglądam tą Lalkę i myślę sobie, Boże, no to kolejny sen, nie? Kolejny sen Hassa, tyle tylko, że jakby zbudowany na Warszawie, nie? Tej z Prusa. Przepraszam, tak, z Prusa.
Dobrze,
tak dawno nie czytałem tej książki, że myślałem, że tej pomyliłem. Więc tak, zresztą to jest charakterystyczne dla niego, że on jakiegokolwiek autora brał, czy realistę, czy kogoś brutalistę jak Chłaski, dbał o wierność fabule, wykorzystywał dialogi, a i tak wychodziło wszystko po hasowskiemu.
No tak, ale Beata Tyszkiewicz ostatnio powiedziała, że dlaczego nie chcą Lalkę znowu ekranizować? Przecież on to zrobił Hass w ten sposób, że tego się już nie da lepiej zrobić.
I się zgadzam z tym. Niektóre, myślę, filmy nie powinny być realizowane po raz kolejny, bo po co? Skoro jest tyle jeszcze dobrej literatury polskiej.
Trochę to jest wyważanie otwartych drzwi,
dokładnie,
prawda?
Dokładnie tak, tak samo jak, to jest moje zdanie, pewnie nie wszyscy muszą się zgodzić, ale tak jak ostatni Znachor na przykład, tak? Uważam, że te dwie wcześniejsze produkcje, ten z lat 30. i ta później z lat 80., one są wystarczająco dobre, nie?
Też się zgadzam. Wielcy światowego kina, jak Francis Ford Coppola czy Martin Scorsese, zachwycają się twórczością polskiego reżysera, zwłaszcza rękopisem znalezionym w Saragosie, który uznają za absolutne arcydzieło.
No tak, no gdybyśmy mieli wymieniać rzeczywiście najważniejszy film Hassa, no to byłby ten, bez wątpienia. No, powstały takie klany, można powiedzieć, takie kluby, fankluby tego filmu. On może, ten film może nie przekłada się na jakąś popularność powszechną, bo gdybyśmy na przykład sięgnęli do ostatniej ankiety, tej najważniejszej ankiety światowego kina co 10 lat realizowane przez Side & Sun, prawda? 100 filmów, tam 250 filmów najlepszych w historii kina. Ostatnie było w 2022 roku. To tam nie ma Hassa, tak? W tych 250. Więc to nie przekłada się na taką powszechną znajomość. Natomiast są rzeczywiście takie wyraźne grupy zachwyconych. Właśnie Scorsese, nie wiem, Jerry Garcia z zespołu Grateful Dead, który odnowił nawet ten film, prawda, i go oglądał permanentnie. Louis Buñuel, który oglądał film raz, max dwa razy, ten film obejrzał trzy razy, co myślę, że jest wystarczającym.
Zresztą rekomendacją.
Tak, rekomendacją, a też widać podobieństwa, prawda? On surrealista i tutaj Hass w niektórych filmach też surrealista.
Oniryczny styl. Tak jest, to ich zbliża. No właśnie, skoro mówimy o stylu filmowym, jak byś go scharakteryzował?
To jest właśnie trudne pytanie. Ten styl, tak jak powiedziałem, zawsze wyznacza szeroko pojęty subiektywizm i dobieranie do tematu konkretnych stylów wizualnych. Na przykład pętla jest utrzymana w takim ekspresjonistycznym stylu, prawda? Czyli ekspresjonistycznym, czyli w takim, gdzie to, co jest w środku, jest wyrażane elementami z zewnętrza, jak tak, u Antonioniego.
Ta scenografia też jest scenografia,
czyli można powiedzieć, że to, co jest na zewnątrz, scenografia, przestrzeń jest wyrazem wnętrza człowieka, takim ekranem, można powiedzieć, prawda? Więc tutaj wykorzystał taki ekspresjonistyczny styl, ale od czasu do czasu na przykład używał bardziej dramatu psychologicznego. Jak być kochaną jest w gruncie rzeczy dramatem psychologicznym z bardzo skomplikowaną, prawda, strukturą fabularną, retrospekcjami, prawda, ale jest generalnie realistycznym filmem, tak? Tyle tylko, że właśnie takim mocno osadzonym w pamięci tej głównej bohaterki, nie? Która leci samolotem. W związku z tym ten już nie jest taki kreacyjny, a już ewidentnie bardzo kreacyjne są, prawda, te surrealne i odwołujące się właśnie do takich elementów surrealizmu, jak na przykład jakieś obiekty surrealne, Centrum pod Psyrą, czy rękopis zaniesiony w Saragasie. Inaczej mówiąc, zawsze korzystał z tych styli, które były kreacyjne, to na pewno był twórcą wierzącym w obraz, i zawsze tych, które w ten lub inny sposób oddawały ludzką psychikę, nie? Ludzką jaźń.
Był dla mnie Wojciech Jerzy Haas, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, twórcą niepokornym, jeśli mówimy o jego filmach, ale też jako człowiek. No bo przecież za film, o którym mówisz właśnie, Sanatorium pod Klepsydrą, zapłacił ogromną cenę. Nie tyle za jego realizację, ile za to, że postawił się władzy perelowskiej i wysłał film do Cannes, mimo zakazu, gdzie dostał nagrodę jury zresztą.
Tak jest.
Więc sukces. W sumie sukces.
Jego twórczości, tak jest.
A to się skończyło banicją. 9 lat nie mógł robić filmu.
To prawda. No, temat żydowski został poruszony przez niego, prawda? Niemile widziany zawsze w gruncie rzeczy w kinematografii perelowskiej. I to jeszcze temat żydowski w takim duchu afirmacji, prawda? Afirmacji całej kultury, kultury zaginionej. Faktycznie był na swój sposób nonkonformistą. Nawet to, co powiedziałem wcześniej, że nie szedł z nurtem także tych opozycyjnych nastrojów w drugiej połowie lat 70., prawda? Nie chwaląc kina moralnego niepokoju, prawda? On zawsze rzeczywiście był mocno w kontrze do takich mainstreamowych, powiedzielibyśmy, tendencji. I na swój sposób, realizując właśnie takie filmy, które się całkowicie zanurzały w świat wewnętrzny, całkowicie, no był w opozycji do PRL-u, tak? No bo PRL, no to jednak był ustrój, który nakazywał, że człowiek jest jednostką społeczną, musi wchodzić w relacje z innymi. A co robił Haas? Haas uciekał od tej jednostki społecznej i jak tylko mógł głęboko wejść, to tak głęboko wchodził. Jego bohaterowie są właśnie wszyscy osamotnieni, tak? Kompletnie osamotnieni. Oni żyją bez jakiejkolwiek, no mówię, właśnie takiej relacji z innymi. Tam od czasu do czasu jakieś filmy typu Złoto, prawda, na podstawie czeszki, no próbowano tłumaczyć jako właśnie takie bardziej zaangażowane kino Haas, ale umówmy się, że to tak czy inaczej zawsze pozostaje taka skrajne osamotnienie i poczucie przemijania.
I taki był on.
I taki był on, tak.
Wiesz, nie przepadam za wszelkiego rodzaju plebiscytami, tym niemniej muszę o tym powiedzieć. W 2006 roku miesięcznik Film przyznał Nagrodę Złotej Kaczki rękopisowi znalezionemu w Saragoście, który został uznany za najlepszy polski film 60-lecia. Myślę, że to jednak pokazuje skalę talentu i wagę twórczości Wojciecha Jerzego Haasa.
Ja myślę, że jeszcze bardziej miarodajnym rankingiem jest ten z 2015 roku, zorganizowany przez Muzeum Kinematografii, tam Zakład Filmoznawstwa w Łodzi. Tak zwane 12 filmów na 120-lecie, tam jest ich więcej, ale te 12 jakby jest tutaj głównych. No to na pierwszym miejscu jest Zimia Obiecana, na drugim rękopis znaleziony w Saragosie i właściwie wiele filmów Haasa bardzo wysoko jest w tym rankingu.
W związku z tym zachęcamy Państwa nie tylko w 2025 roku do przypomnienia sobie niezwykłej twórczości filmowej Wojciecha Jerzego Haasa. Dziękuję Ci, Krzysztof, za rozmowę, za spotkanie. Gościem Magii Kina był profesor Krzysztof Kornacki, filmoznawca z Uniwersytetu Gdańskiego.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Na zakończenie oczywiście zaproszenie do kina, tym razem na polski film Skrzyżowanie w reżyserii Dominiki Montean-Pańków. To pełnometrażowy debiut fabularny absolwentki Katowickiej Szkoły Filmowej. Obraz ten doceniony został na Międzynarodowym Warszawskim Festiwalu Filmowym, na którym otrzymał nagrodę Młodych Krytyków Fipresci dla najlepszego debiutu z Europy Wschodniej. Tragiczne wydarzenie, które burzy sielankowy obraz pewnej rodziny, jest punktem wyjścia filmu Dominiki Montean-Pańków. Skrzyżowanie to obraz nawiązujący do najlepszych tradycji kina moralnego niepokoju. Sposób pokazywania bohaterów i ich wewnętrznych dylematów przypomina wczesne filmy Krzysztofa Zanussiego, a może nawet Krzysztofa Kieślowskiego. Skrzyżowanie to także benefis aktorski 80-letniego Jana Englerta, który po latach otrzymuje rolę na miarę swojego talentu. Film obejrzała również Iwona Dębska. Witam cię pięknie.
Dzień dobry, witam.
Czy zgodzisz się, że kreacje aktorskie i naprawdę dobre dialogi są siłą skrzyżowania?
Zgadzam się, podpisuję się pod wszystkim. Ja jestem zbudowana tym, że debiut tak wspaniały,
dojrzały reżyserka, bardzo,
dojrzały,
prawda?
Że to jest tak dobre polskie kino, oczywiście z przesłaniem uniwersalnym. Podpisuję się pod tym, że Kieślowski, Zanussi pobrzmiewa w tym obrazie, że są świetne dialogi. Naprawdę to są dialogi wzięte z życia. Ja byłam zbudowana tym, że słyszę coś, co mogłabym usłyszeć we własnym domu, na ulicy, u sąsiada, gdziekolwiek, tak? I to wszystko dotyczy każdego pokolenia, bo tutaj mamy do czynienia z rodziną wielopokoleniową, właściwie dwupokoleniową. Nie, bo jest jeszcze wnuczka, więc obserwujemy rodzinę, która na pierwszy rzut oka wydaje się normalną, poprawną rodziną. Wszystko się zgadza, tak?
Właśnie, to jest film o rodzinie. Skrzyżowanie to film o rodzinie. Tragiczne wydarzenie, którego jesteśmy świadkami jako widzowie, jest pretekstem z jednej strony do rozliczeń z własnym życiem głównego bohatera, Tadeusza, ale także do skonfrontowania postaw moralnych bliskich mu osób, właśnie członków rodziny.
I być może gdyby nie to wydarzenie, to ta pozorna sielanka rodzinna trwałaby do końca życia głównych bohaterów, bo powiedzieliśmy tutaj o Janie Englercie. To jest absolutnie chyba najwybitniejsza rola tego aktora. No, gra świetnie między słowami, mimiką twarzy. Gra takiego człowieka, który dużo już wie, jest pewny siebie, ma swoje zasady i dopiero właśnie ten wstrząs powoduje, że coś zaczyna się burzyć, coś zaczyna się przewartościowywać w życiu głównego bohatera. Widzimy jego przemianę, ale cała siła tego aktorstwa polega na tym, że Jan Englert jest bardzo oszczędny w gestach, w słowach, bo to można by przerysować, tak? Dochodzi jakaś przemiana, jakaś metamorfoza, bardzo powolna. Czujemy, co się dzieje w jego głowie, w jego duszy. On tego nie wypowiada i to jest po prostu moim zdaniem kapitalne.
Tak, to jest subtelna kreacja.
Bardzo subtelna.
To prawda.
Tak, ale od razu chciałabym też pochwalić kreację Anny Romantowskiej. Ja mam taką ambiwalencję uczuć do tej aktorki.
Kontrze, akurat do tej roli Englerta.
Tak,
zgodzisz
ale
się?
Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że bardzo często ona gra na tych samych emocjach i wykorzystuje ten sam repertuar. Jest taka rozedrgana.
Tak, taka lekko na granicy histerii.
Tak, a tutaj gra też oszczędnie. Tak? Gra taką starszą panią, troszkę jej nie lubimy, bo jest taka sucha.
Bywa zirytowana.
Bywa zirytowana, bywa niemiła, ma swój świat. I tutaj mamy znowu też taką dyskusję, bo o ile doktor Tadeusz, bo to jest lekarz emerytowany, no jest osobą niewierzącą, to żona wręcz przeciwnie, tak? I też mamy konfrontację dwóch światów.
Tak, dobrze, że o tym wspomniałaś, bo tu pojawiają się takie odniesienia do wiary katolickiej. Mamy kościół jako miejsce, mamy postać młodego kleryka. No i oczywiście kwestie winy i sposobów jej odkupienia.
To prawda. I pytanie, gdzie jest wina? Czy rzeczywiście doktor jest winny? Czy to się dzieje w jego głowie? To też jest świetne, że jakby poza prawem on próbuje sam rozstrzygnąć, czy rzeczywiście jest winny temu, co się stało i jak to odkupić, tak? Tylko pytanie, czy druga strona chce tego odkupienia, to też jest bardzo ciekawe.
Nie wiem, czy się zgodzisz, ale dla mnie ten film jest moralitetem, ale bez moralizowania.
Właśnie, bo tutaj znowu jest ta cienka linia, że można by przemoralizować, można by użyć za dużo symboliki, bo tutaj symbolika się pojawia, nawet dość często, natomiast no, wszystko jest na swoim miejscu, te puzzle się bardzo ładnie ułożyły w skrzyżowaniu. I to skrzyżowanie, nawet sam tytuł, bo należy to odebrać dosłownie, ale należy to też odebrać jako skrzyżowanie postaw, skrzyżowanie podejścia do życia, no wielu różnych rzeczy. I jeszcze jedna rzecz, o której nie mogę nie wspomnieć, to gra Aleksandry Popławskiej. Można, proszę państwa, nie powiedzieć ani słowa w filmie, a zagrać tak, że no właśnie.
To prawda. Tę postać się widzi, czuje, ale tak, to rola nie ma całkowicie.
Tyle chyba, Tomku, co?
Tak, otwarte zakończenie filmu też jest, no powiedzmy, dla mnie atutem, bo ja lubię takie zakończenia, to już kiedyś o tym mówiłem. Ty chyba też, prawda?
Tak, tak, tak. I dużo ciszy jest też w tym filmie i dużo się dzieje, tak jak powiedziałam, między słowami nie tylko głównego bohatera, ale w ogóle kamera penetruje dom, otoczenie. Też możemy się sporo dowiedzieć.
A zatem zapraszamy na dobre polskie kino.
Nareszcie.
Dramat z zapadającymi w pamięć kreacjami aktorskimi.
Tak jest.
W Magii Kina to już wszystko. Tomasz Żółtowski. Kłaniam się. Audycję zrealizowała Julia Baranowska. Do usłyszenia za tydzień.
Magia Kina.